Będziemy czytać Ewangelię Marka, 3 rozdział, od wersetu 14 do 19. Jezus wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I powołał ich 12, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Powołał ich więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię Boanerges, co znaczy synowie gromu. I Andrzeja, i Filipa, i Bartłomieja, i Mateusza, i Tomasza, i Jakuba, syna Alfeusza, i Tadeusza, i Szymona, Kananejczyka, i Judasza Iskariotę, tego, który go wydał. Oto słowo Boże. I kochani, słuchajcie, wracamy już do naszej przygody z Ewangelią Marka. Taka główna myśl, jaka jest z tej Ewangelii, pozwólcie, że wam pokrótce przypomnę, że Marek przedstawia Jezusa w takich dwóch etapach. Czyli po pierwsze to, co on robi, to przez połowę rozdziału, do 9 rozdziału, przedstawia go i odkrywa jego tożsamość jako króla, jako władcę, jako tego, który jest najsilniejszy. Czyli jakąkolwiek moc, siłę, filozofię, cokolwiek grzech, chorobę, cokolwiek przeciwko niemu przeciwstawisz, to jego władza, jego moc, jego panowanie jest większe. I Marek to bardzo stopniowo, powolutku odkrywa, aż następuje ta kulminacja, którym dojdziemy za jakiś czas w 9 rozdziale, a później okazuje się, że Marek mówi, ten król, ten wielki pan wybrał, żeby jego królestwo nie rozwijało się tak jak królestwa tego świata, czyli przez podbój, przez panowanie, przez wymuszenie, przez wygranie, nie wiem, debaty, przez te wartości tego świata, albo przez służenie, poprzez śmierć, poprzez uniżenie. Czyli ten, i wtedy odbywa się jego ta droga w dół. Jesteśmy w 3 rozdziale, w którym jest tak zwany wybór 12 apostołów. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat apostołów. Co wy na to? Może być? Dobrze. Okej. I teraz tak. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach w Kościele my ulegamy takim dwóm skrajnościom. Czyli z jednej strony coś, co my dawno temu poznaliśmy i coś, na co bardzo zwracaliśmy uwagę, żeby nie myśleć tak, jak jednak cały czas nam i wielu innym się narzuca. Czyli ci apostołowie, albo inaczej, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, duchowieństwo jest tak wyjątkowe, tak niesamowite. Ci ludzie są tacy wspaniali, że ja jestem takim zwykłym szaraczkiem wierzącym. Niech oni robią to wielkie posłannictwo, niech oni zajmują się. My tutaj przyjdźmy sobie raz na tydzień do kościoła, a później sobie idźmy i żyjmy takim życiem, jak żyje każdy inny, tylko wplećmy czasem jedną czy drugą modlitwę, gdzieś to wszystko, bo tak naprawdę to kim ja malutki jestem, żeby niech to robi duchowieństwo. Tak, czyli widzimy bardzo często taką skrajność, ale mamy też drugą skrajność. Mamy też taką skrajność, że w Kościele na przestrzeni historii Kościoła, właściwie przez 2000 lat temu, te głosy się nie podnosiły. Natomiast ciekawe, że od początku XX wieku podnoszą się głosy, które mówią mnie, słuchajcie, tacy sami apostołowie, jak ta dwunastka i święty Paweł, wszyscy razem wzięci, takich Bóg dzisiaj wzbudza. I są między nami tacy sami apostołowie, którzy działają na takiej samej zasadzie i autorytecie, jak apostołowie ci pierwsi. Czemu przez 2000 lat temu ich nie było? No bo Kościół miał takie słabe objawienie. Teraz my mamy, nam Bóg jednak objawił, że tacy apostołowie są. I widzicie, czyli z jednego rowu w drugi rów, tak? Natomiast to, co robi tutaj Marek już nawet w tym fragmencie, nie tylko w całej swojej Ewangelii, to on w bardzo piękny sposób kładzie balans i z jednej strony naucza o wyjątkowości tej dwunastki. Czyli mówi, i będziemy o tym tutaj za chwilkę mówić, że takich apostołów jak tych 12 i święty Paweł do kolekcji nigdy już nie będzie na tym świecie. A z drugiej strony zobaczymy, że to przesłanie i ta może nie funkcja, to przesłanie, czyli to, o co chodziło w tym całym apostolstwie, jest przekazane wszystkim wierzącym. Więc może tak. Samo słowo apostoł to jest takie greckie słowo apostolos i oznacza po prostu wysłany, posłany. Ale co jest ciekawe, że nacisk w tym słowie nie jest na wyjątkowość osoby, tylko na wagę tego poselstwa, które niesie. Czyli jakby to słowo apostoł, tak, czyli jak gdybym był powiedzmy świętym Piotrem lub świętym Pawłem, to kiedy mówimy apostoł, to nie chodzi, że to ja jestem apostoł, ja ważny, tylko ważne jest to, co ja mam do przekazania. Rozumiecie różnicę, gdzie jest nacisk? Na tą prawdę, na tą dobrą nowinę, którą ten apostoł niesie dalej. Czyli jest to wysłannik, posłaniec. Jest tak to chyba najbliższe takie współczesne słowo, można by powiedzieć, to jest na przykład misjonarz, czyli ktoś, kto jest wysłany gdzieś, tak? I oczywiście w Nowym Testamencie nie tylko 12 apostołów było tak nazwanych, ale poza 12 Maciejem, który zastąpił kogo? Judasza, i świętym Pawłem, Nowy Testament określa też jako apostołów następujące osoby. Barnaba, towarzysz Pawła w podróżach apostolskich. Możemy to czytać w Dzieje 14:14. Dalej, Andronik i Junia, pozdrawiani przez Pawła w liście do Rzymian, Rzymian 16:7. Co jest ciekawe, Junia była kobietą. Dalej, Tymoteusz i Sylas, towarzysze Pawła, określeni przez niego jako prawdziwi apostołowie w pierwszym liście do Tesaloniczan 2:7. Mało tego, sam Jezus jest nazwany przez autora listu do Hebrajczyków apostołem, czyli wysłannikiem Boga. To jest Hebrajczyków 3:1, tak? Czyli widzicie, z jednej strony Marek i Bóg podkreśla wyjątkowość funkcji apostolskiej i będziemy się mówić, czemu to jest ważne. I takich apostołów, jakimi oni byli, nie ma już na świecie i nie będzie. I jeśli marzy ci się taki tytuł, to niestety, ale na podstawie Bożego Słowa nie możesz go mieć. A z drugiej strony widzimy jednak, że to apostolstwo jest dalej przekazywane. Tak? I tu jest ten naprawdę balans. Więc słuchajcie, po pierwsze, Jezus wybiera sam tych apostołów. Nikt się tam nie zgłaszał. Ja chcę być apostołem. Tylko Jezus wybrał 12 apostołów. I to było po modlitwie. I co nas najbardziej w tym wyborze dziwi? Oczywiście ten ostatni, czyli Judasz. Nie zastanawialiście się nigdy, jak to jest? Czy się Jezus pomylił? Przecież poszedł, modlił się, wybiera 12 i 12 Judasz. Czy naprawdę nie było już nikogo innego, musiał go wybrać? Szczerze, nie zastanawialiście się nigdy nad tym? Dlaczego Jezus wybiera Judasza? Oj, można by całe kazanie na ten temat powiedzieć. Ja może tylko jeden wniosek wysnuję. Że Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. I nawet z takiej tragedii, jaką były złe wybory Judasza, to Bóg wcześniej to wiedział i wywiódł coś dobrego. Wywiódł tak naprawdę z tej zdrady, wywiódł zbawienie. Z tej porażki wywiódł zwycięstwo. Więc lekcja tu jest taka, że często wybory Boga z ludzkiego punktu widzenia wydają nam się absolutnie nieracjonalne, szalone i absolutnie niepasujące do standardów. Ponieważ widzicie, cała ta dwunastka wybrana przez Jezusa w Ewangelii Marka. Marek robi coś, czego nie robią inni ewangeliści. Wiecie, co on z nimi robi? Niszczy ich w swojej Ewangelii. On nie pozostawia suchej nitki na uczniach Jezusa, na apostołach. To robi Marek. Gdybyśmy zestawili, są takie tak zwane Ewangelie synoptyczne, czyli macie Mateusza, macie Łukasza i macie Marka, te trzy Ewangelie. I wiele wydarzeń, jakie są opisywane równocześnie w trzech Ewangeliach, prawda? Ale szczegółami się one różnią. I widzicie, ciekawe jest to, że Marek, kiedy opisuje tą historię, on zawsze opisuje uczniów, czyli apostołów, w takim fatalnym świetle. Gdzieś tam oni, Jezus pyta, na przykład jest ta burza na morzu, tak? I jest taka sytuacja, że w Ewangelii innej, chyba Mateusza, jest napisane, że tam, że Jezus tam nie wyzywa ich, że jak macie małą wiarę. A co mówi Marek? Nie macie żadnej wiary. I tak im dokłada przez cały czas, portretuje największych, można powiedzieć, bohaterów, bo to przecież im potem została przekazana Ewangelia. To na nich Jezus postawił, na tą dwunastkę. A Marek portretuje ich w sposób naprawdę ludzki. To nie znaczy, że oni są, że jest wszystko o nich źle. Ale ja bym powiedział tak, że kiedy czyta się tą Ewangelię, to ten obraz tych apostołów jest absolutnie od taki... Oni naprawdę nie stoją na żadnym piedestale. Kiedy na przykład my wszyscy składamy się z zalet i wad, tak? I dokładnie tak ich przedstawia Marek, szczególnie skupiając się leciutko bardziej na wadach niż zaletach. I to jest bardzo ciekawe, bo on to robi specjalnie. Pokazuje ich jako ludzi dość egocentrycznych. No to wyobraźcie sobie, no co to za wybrańcy, którzy spiskują i posyłają swoją mamę, żeby użyć swoich wpływów, żeby wyprosiła u Jezusa, że jak już przyjdzie to królestwo, to żeby oni tam mieli najlepszą funkcję. No co byście pomyśleli o takich ludziach? Ale to właśnie się zdarzyło. Ale wiecie, co jest jeszcze ciekawe? Nie jest to może typowe kazanie takie apologetyczne, czyli broniące wiary, ale właśnie te miejsca są najlepszymi dowodami na to, że zapis Ewangelii jest prawdziwy. Że to nie jest zmyślone. Gdyby to było w II, III wieku zmyślone, to jakby się tych ludzi przedstawiło? Jako herosów, jako bohaterów wiary, jako najwspanialszych, bo tak się pisze legendy, prawda? W tamtych czasach tak się pisało. I krytycy właśnie Biblii z tym sobie nie mogą poradzić. Dlaczego nawet Marek sam o sobie opisał, że jako nagi młodzieniec uciec spod krzyża? Nie wiem, czy wiecie, ale wiecie, gdzie na przykład końcówka, Marek 16, 3 razy jest napisane, oni nie uwierzyli, oni nie uwierzyli, oni nie uwierzyli. I kiedy już 3 razy Marek powiedział, że oni nie uwierzyli, to Jezus im mówi, a teraz, skoro już wiemy, jacy jesteście, to idźcie i głoście Ewangelię. I to jest zadziwiające. Wiecie, dlaczego Marek to robi? Marek to robi właśnie dlatego, że słuchacze tej Ewangelii, bo wiecie, że Ewangelie były odczytywane. Nie każdy miał Biblię w swoim ręku, tylko czytało się to, więc to wszystko było ze słuchania. Oni byli tacy jak ty i ja. Wydawało się, oni nie znali już tych apostołów, kochani, jako ludzi takich jak my. Tych, bo to byli młodzi ludzie. Jako takich no, upadłych, zwykłych, z wadami, z zaletami. Oni na przykład o coś się kłócili w drodze. Ja nie wiem, czy jak ja i ty byśmy na przykład szli z Jezusem i nawet ja bym miał coś przeciwko tobie, czy przy Jezusie ja bym pokłócił się z tobą. To się wydaje się no naprawdę już, że byli sobą przy Jezusie. Rozumiecie, tak? Bo wiecie, no, jeśli ty spotykasz się z osobą, która ma dla ciebie jakiś autorytet, to nie mów, że ty jesteś wtedy sobą. Jesteś najlepszą wersją samego siebie, tak czy nie? Nawet wtedy jesteś mistrzem służenia i wszystkiego i tak dalej. A tylko twoje dzieci, twoja żona, twój mąż wie, jaki jesteś, tak? Właśnie, nie? I tacy jesteśmy. I widzicie, i tacy byli apostołowie, kiedy zostali posłani. I Marek chce pokazać tym słuchaczom później, ci ludzie, których dzisiaj znacie, już pod koniec ich życia, bo Ewangelia Marka była napisana jako pierwsza, to jeszcze były lata, oj, niektórzy mówią, że 78-80 rok. Czyli żyli jeszcze ludzie, którzy pamiętali Jezusa i właśnie dlatego ona została napisana. Dlatego Marek, sekretarz świętego Piotra, zmusił świętego Piotra, żeby opowiedział o tym wszystkim. Tak? I słuchajcie, kiedy on o tym wszystkim opowiedział, no to wtedy Marek napisał, więc w rzeczywistości Ewangelia Marka nie jest... On jest niby autorem, ale w rzeczywistości to jest opowiadanie apostoła Piotra. To jest tak, jak Piotr zapamiętał Jezusa. Czyli tak naprawdę to Piotr o sobie mówił. Najciekawsze jest to, że najwięcej dostaje się w tej Ewangelii właśnie Piotrowi, który jest tym, można powiedzieć, autorem tak naprawdę tej Ewangelii. Czy to nie jest dla was zadziwiające? A czy to nie jest dla was pocieszające troszkę? Szczerze? Że Boży wybór był właśnie taki. Ja nie wiem, ale jak ja grałem kiedyś w piłkę i się robiło się tip-topkami, kto pierwszy, wiecie, najdzie na stopę, to wtedy bierze pierwszy, no to kogo ja brałem do drużyny? Najlepszego. A potem ten mój przeciwnik, drugi kapitan, kogo brał? No drugiego najlepszego, aż zostawiali ci na końcu, którzy w piłę tam za bardzo nie umieli, nie mieli co robić, no to chodź, nie? Będziesz stał na obronie, no nie przeszkadzaj nam. Jak Bóg wybiera? Więc Bóg wybiera, do Boga należył wybór, czyli On na tego tip-topka naszedł. I mówi, ja teraz wybiorę ludzi nie do piłki, do wygrania historii świata. I Bóg, słuchajcie, nie chcę powiedzieć, że On wybiera od końca, ale Bóg się nie przejmuje tym, czy oni byli najlepsi, czy nie. Te wybory wydają się bardzo takie przypadkowe. Niektórzy byli troszkę lepsi, niektórzy po prostu to były normalne. Takich średnich Bóg wybierał, można powiedzieć. Jeden był troszkę lepszy, drugi troszkę gorszy, ale absolutnie Bóg nie wybierał najlepszych. I to jest wspaniała nowina, którą nam właśnie Marek chce przekazać, bo słuchacze już świętego Piotra znali go, wiecie, z jego starości. A Piotr w starości był totalnie inną osobą. To był człowiek, który przeszedł bardzo głęboką przemianę na przestrzeni wielu, wielu, wielu lat. A Marek chciał pokazać, ten człowiek nie zawsze był taki. I słuchajcie, może zanim przejdę jeszcze do tego, to troszeczkę się wrócę. Jezus powiedział, zacytujcie mi jakieś zdanie Jezusa. Co pierwsze wam przychodzi? Coś, co powiedział Jezus. No nie wiem, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tak? Znacie? Kto to powiedział? Jezus. Coś innego może. Okej, okay, dobra. Wystarczy. Okej. Okay. Pytanie. Czy Jezus napisał cokolwiek? Czy pozostawił po sobie coś napisanego? Jakiś list napisał? Jakiś dokument napisał? A jednak wierzymy, że to powiedział. Zgadza się? Skąd to wiemy? No jak przez wiarę? No, a jak powiem, a ja nie wierzę. No przez wiarę w co? Ale że co? Wiarę w co? Zastanówcie się. Skąd wiemy, że Jezus powiedział to, co powiedział? Dokładnie. Tak, od apostołów to wiemy, kochani. Rozumiecie, co chcę wam powiedzieć? I teraz chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Fragment, który dzisiaj mamy, jest taki, że Jezus ich powołał. Jezus wybrał z wszystkich ludzi dwunastkę. Oni się nie zgłaszali. On ich wybrał. I żeby z Nim byli i żeby wysłać ich na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Tak tam jest napisane. Żeby z Nim byli. Ja do tej pory wiele razy, kiedy nauczałem na temat fragmentu, żeby z Nim byli, to od razu przeskakiwałem do nas i mówię, o, Bóg powołuje ciebie i mnie, kochany, żebyś był z Jezusem. Znacie tak to? Może słyszeliście mnie, jak mówię. I wiecie co? I to jest prawda. Bóg powołuje ciebie i mnie, żebyśmy byli z Jezusem. Ale niestety nie mogę użyć tego fragmentu do tej tezy. Wiecie dlaczego? Że ta teza w Ewangelii Marka, Marek ją napisał odwrotnie. On to, co ma na myśli, mówiąc, że Bóg wybrał 12 osób spośród wszystkich, resztę nie wybrał, wybrał 12, żeby byli świadkami Jego życia, żeby z Nim byli i byli naocznymi świadkami, którzy potem to przekażą i nikt poza tą dwunastką i świętym Pawłem nie mógł tego zrobić. Więc ich funkcja jest całkowicie wyjątkowa i dlatego święty Paweł mówi, że Kościół jest zasadzony na fundamencie apostołów i proroków. Dzisiaj nie dyskutujemy na temat proroków innym razem, ale zostajemy na apostołów. I fundament. Ile razy się zakłada fundament w domu? Raz jest założony fundament. Tak? I co ciekawe, więc ten fundament apostolski to jest coś, co zostało założone i amen, i kropka. I przez 2000 lat Kościół na tym buduje. My nie mamy apostołów nowych w każdym wieku i nowy fundament kładziony. Rozumiecie? Tak? Ta ich funkcja była wyjątkowa. Dlatego są wymienieni, że jest ich 12 imion. I oni wszyscy, jak zobaczycie, to kiedy apostołowie umarli, to oni mieli swoich uczniów w następnym pokoleniu. I to byli tacy ludzie, o których może słyszeliście. Na przykład święty Ignacy, na przykład Tertulian, Ireneusz. Coś wam to mówi? Nie? Okej. Okay. To z czasem wam będzie mówić. To są osoby, tak zwani ojcowie apostolscy. Czyli to jest pierwsze pokolenie ludzi, którzy prowadzili Kościół, kiedy już odeszli apostołowie. Czyli Jezus miał apostołów, a apostołowie mieli tych ludzi, którzy się nazywali ojcowie apostolscy. To byli osoby, które prowadziły Kościół. I słuchajcie, i ich pisma się zachowały. Rozumiecie? Więc jak myślicie, czyja interpretacja jest bardziej prawdopodobna, że jest właściwa, jeśli ktoś pisze? Tego, kto był uczniem świętego Jana, czy moja po 2000 lat, jeśli ja stwierdzę, że ta osoba po prostu nie za bardzo wiedziała, bo był religijny, więc mi się wydaje, że ja po 2000 lat lepiej to rozumiem, co Jezus miał na myśli. Nie uważacie, że to jest troszkę aroganckie byłoby z mojej strony, gdybym wszystkich ich zgarnął, powiedział, to nie jest Boże Słowo, bo nie jest Boże Słowo, to jest tradycja, zgadzam się. Ale czy wiecie, że oni wszyscy interpretowali to w jeden sposób? Wszyscy. Nie było żadnego wyjątku. Uważali, że kiedy ta dwunastka i kiedy Paweł odszedł, to fundament Kościoła został założony już na apostołach i nie jest już dalej budowany. I nikt z nich nie pretendował do tytułu apostoła. Na przykład Ignacy w liście do Antiochian pisał tak, teraz wam zacytuję jeden z jego listów. Kiedy wydawał polecenia jakiemuś kościołowi, jako zwierzchnik kościoła, to pisał im tak. Nie wydaję wam tego polecenia, jak gdybym był apostołem, ale jako wasz współsługa przypominam wam o tym. I oni wszyscy uważali, że fundament jest położony i że tej funkcji apostołów już nie ma. Mało tego, najbardziej szanowany uczony ze środowiska charyzmatycznego, nazywa się Wayne Grudem, pisze, że żaden z szanowanych Bożych mężów w historii Kościoła, ani Augustyn, ani Luther, ani Calvin, ani Wesley, nie uznawali się za apostołów. Grudem uważa, to jest największy autorytet pośród uczonych w świecie charyzmatycznym, nie ma ich dużo, ale, że gdyby dziś ktoś kazał nazwać się apostołem, zdaniem Grudema, mogłoby wzbudzić to podejrzenie, że kieruje się pychą, domagając się autorytetu i władzy w Kościele, jakiej dzisiaj żaden z żyjących mieć nie powinien. Okej, więc jakie było ich zadanie? Tak jak mówiliśmy, być naucznymi świadkami, którzy pamiętają, jaki był Jezus, oraz by zachowali i przekazywali dalej kolejnym ludziom, pokoleniom Ewangelię. Sercem nauki apostolskiej jest Ewangelia, czyli osoba i dzieło Jezusa. A może powiedzieć, ale co z moimi przeżyciami? Jak najbardziej my możemy mieć przeżycia, ale nasze przeżycia, one nie są oderwane od nauki apostolskiej, czyli od Ewangelii. One zawsze gdzieś są w obrębie tego, jaki jest Jezus i co On zrobił. Zawsze, zobaczcie, nawet znaki i cuda, są to znaki i cuda, które towarzyszą Ewangelii, które potwierdzają głoszenie Ewangelii. Tak? To są jakieś listki, jakieś gałązki, a tym rdzeniem, tym pniem, który przez 2000 lat trwa, jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. To jest coś, co jak czytacie Dzieje Apostolskie 2:42 o Kościele, tam jest napisane i trwali w nauce apostolskiej. Czyli w czym? W Ewangelii. Nie w jakimś mistycznym nauczaniu, nie w tym, co Piotrowi się tam przyśniło, co święty Paweł miał jakieś wizje. Nie. W Ewangelii trwali. I teraz słuchajcie. Ci egoiści, ci ludzie tacy jak my, kiedy dostali tą pałeczkę od Jezusa. Bo wiecie, taka metafora może sportowa. Wyobraźcie sobie, że Jezus, jak on przekazuje tą pałeczkę? Mówi tak, ta pałeczka, jak ci ją przekażę, to zbawi świat i odnowi cały świat pewnego dnia. W tym jest ukryte to ziarno mocy. Ewangelia jest mocą Bożą. I Jezus przekazując to tej dwunastce, pada i umiera. No tak się to skończyło, prawda? I słuchajcie,
I ci młodzi chłopcy wzięli to. I wiecie, co oni zrobili? I postawili swoje życie na to. Nie tylko zachowali to, ale zachowując to, zmienili się. Zmienili się. Człowiek nie ma mocy, żeby naprawdę się zmienić. Ale kiedy zachowuje Ewangelię w swoim życiu, to na przestrzeni lat i lat i lat staje się inną osobą. Taką, że jak ktoś spojrzy 30 lat na ciebie, jesteś kimś innym. I spójrzcie. Szymon Piotr poszedł do Jerozolimy, Palestyny, Antiochii, Rzymu. Andrzej zaniósł pałeczkę. Mała Azja, Gruzja, Scytia. Jakub Starszy, Palestyna, Jerozolima, Jan, Jerozolima, Samaria, Azja Mniejsza, Patmos, Efes, Filip, Azja Mniejsza, Bartłomej, Armenia, Indie, Tomasz, Persja, Indie, Mateusz, Palestyna, Etiopia, Jakub Młodszy, Jerozolima, Juda, Tadeusz, Mezopotamia, Szymon, Persja, Gruzja, Maciej, Jerozolima, Palestyna i Etiopia. Czy widzicie, oni poszli na cały świat, na cały znany ich świat. Po prostu zostawili swoje życie i postawili na to wszystko. I jak... Czy naprawdę ich to zmieniło? Jak bardzo ich to zmieniło? Według tradycji 11 spośród 12 zginęło z rąk ludzkich. Jedynym, który zmarł śmiercią naturalną, jako ostatni z 12, był Jan. Piotr był ukrzyżowany. Andrzej ukrzyżowany. Mateusz ścięty mieczem. Jan, śmierć naturalna na zesłaniu lub w Efezie. Jakub, syn Alfeusza, ukrzyżowany. Filip, ukrzyżowany. Szymon, rozcięty piłą. Juda Tadeusz, zabity kijami w Persji, na śmierć zatłuczony. Jakub, syn Zebedeusza, ścięty mieczem, no, miał szczęście. Tomasz, przebity włócznią. Bartłomiej, ukrzyżowany. Widzicie, oni naprawdę oddali swoje życie za to, co my nazywamy nauką apostolską lub Ewangelią. I oni przekazali tą pałeczkę tym osobom, o których wam czytałem. O ojcach apostolskich, którzy w tamtych czasach prowadzili Kościół. A później z nich kolejne pokolenia, my ich nazywamy ojcami Kościoła, tak? I świadectwa są wielkie. Ja dzisiaj nie chcę, ja kiedyś mówiłem wam świadectwo o Janie, ale dzisiaj wam powiem takie świadectwo, może troszeczkę nie świadectwo, ale tylko kojarzycie taką może powieść Quo Vadis. O co chodzi w tej scenie z Quo Vadis? To jest Piotr, kiedy jest prześladowanie, wybucha rzymskie. Piotra namawiają, żeby opuścił Rzym. Chrześcijanie go namawiają, mówią, jesteś już stary, i musi ta Ewangelia być zachowana jeszcze troszkę dłużej. I on daje się jej namówić i opuszcza Rzym. I w drodze z Rzymu spotyka Jezusa. I Jezus idzie do Rzymu. I wtedy padają te słynne słowa Piotra, który mówi Quo Vadis, Domine. I Jezus mówi, idę do mojego ludu, od którego ty odchodzisz, żeby być z nimi i żeby drugi raz dać się ukrzyżować za nich. Co robi Piotr? Odwraca się na pięcie i wraca. I jest do końca ze swoim ludem i umiera powieszony na krzyżu. Oczywiście to jest wersja jakby Sienkiewicza, ale ona, widzicie, ale czy widzicie, że to jest ten etos chrześcijaństwa? Moje życie za twoje? Że to jest przemienione życie? Czy widzicie, że ten Piotr pod koniec swojego życia jest innym Piotrem, niż widzicie go w Ewangeliach. Ale czy widzicie, jak to jest piękna, dobra nowina dla ciebie i dla mnie? Że kiedy czasem mam do siebie samego, całego świata, to wiem, że być może coś zajmie mi 30, może 40 lat mi zajmie. Ale kiedy ktoś spojrzy, kiedy moje dzieci, może moi wnukowie spojrzą na mnie, to pytanie jest, czy ja tą naukę apostolską strzegłem. Ostatnio rozmawialiśmy z Alą i Ala mi powiedziała, wiesz co, gdyby ten kościół miał mieć 50 tysięcy osób, to dla mnie ważniejsze jest, żeby udało nam się Ewangelię przekazać naszym dzieciom w taki sposób, żeby to ich przemieniło, żeby one były wierzącymi osobami. I my obydwoje wiemy, że możemy zrobić wszystko, co najlepsze, a i tak te osoby by miały swoją wolę. Ale powiedział, gdyby miała wybierać, to bym wybrała to. Bo widzicie, ale to jest w duchu Ewangelii. Te ziarno, często tak małe, takie mało znaczące. Więc tak naprawdę widzisz, ty i ja nie jesteśmy apostołami i nigdy nimi nie będziemy. Ale pałeczka przez 2000 lat była tobie przekazywana. Pomyślcie o tym, że kiedy ojcom apostolskim apostołowie przekazywali tą pałeczkę, to oni też padli na ziemię. Umarli. I oni to wzięli. I widzicie, nie chodzi o to, żebyśmy my teraz mieli jakby rzucić wszystko i iść na cały świat. Nie chcę wam tego powiedzieć. Ale chcę raczej powiedzieć i coś innego. Żebyś tą pałeczkę zaniósł do swojego świata. Nie uciekaj z miejsc, w których jesteś. Bóg postawił cię w miejscu, w którym jesteś. Jesteś powołany właśnie w tym miejscu, w którym jesteś. Nie czekaj na inne miejsce. Tylko w tym miejscu świeć światłem Ewangelii, taki, jaki jesteś na dzisiaj. I osoby, które na przestrzeni lat będą cię znały, będą obserwowały w tobie tą przemianę. I to jest właśnie dobra nowina. Simul justo et peccator. Tak, że jesteśmy grzeszni i równocześnie usprawiedliwieni. I widzicie, więc to, czego mnie to uczy, że nie będę pretendował do tytułu apostołów. Jeśli będę słyszał, że ktoś się tam nazywa apostołem i tak dalej, to pozostawię to historii, żeby to oceniła, tak? Ale zachęcam was też, żebyście wiedzieli, czym ta Ewangelia jest, a żebyście wiedzieli też, czym ona nie jest. Ponieważ my jesteśmy też odpowiedzialni, kochani, za zachowanie zdrowej nauki. Nie żeby we wszystko wierzyć właściwie, bo my nie będziemy nigdy zawsze wierzyć właściwie i upadniemy na twarz przed Panem i mówić: Boże, jak my mało Ciebie znaliśmy i Twojej prawdy. Tak, ale jeśli jest jakiś rdzeń, który przez 2000 lat jest przekazywany, czyli to sedno, ta Ewangelia, tak, to my powinniśmy być za to odpowiedzialni. Więc taką radę mam dla Ciebie, nawet tutaj, kiedy jesteś i tu słuchasz, to nie słuchaj z otwartą głową. Słuchaj z otwartą Biblią. Ponieważ to nie jest tylko Twój przywilej, to jest Twój i mój obowiązek, ponieważ Tobie i mi jest przekazana pałeczka naszemu pokoleniu w tym mieście i każdemu innemu kościołowi, żeby przekazywał Ewangelię. I stanie się rzecz tajemnicza, że kiedy będziesz w posiadaniu tej pałeczki przez całe swoje życie i będziesz ją przekazywał swoim dzieciom, najlepiej jak możesz, to nawet nie zauważysz, że będziesz stawał się po prostu inną osobą. Będziesz inny. I wtedy spojrzysz w tył na siebie i powiesz: jak to się stało? Nie wiem. Przez 20 lat byłem taki, a teraz na sam nie wiem, czemu reaguję tak i tak i tak. I wtedy powiesz tak, Izajasz: wszak Ty, Panie, wszystkich moich dzieł Ty dla mnie dokonałeś. Ty dla mnie dokonałeś. Także do tego was bardzo zachęcam. I pamiętajcie, jeszcze na koniec wam tylko powiem, że w historii Kościoła, choć rodzina jest ważna, to tym głównym miejscem, gdzie ta pałeczka, ten ogień jest zachowywany, to jest niedzielne nabożeństwo każdego kościoła. To tam, w liturgii, czyli w tym, co my robimy, te nasze przeżycie Boga nie jest najważniejsze. Tylko najważniejsze jest te czczenie tej prawdy, którą jest sam Jezus Chrystus. Czasem masz większe przeżycie, czasem mniejsze. Ja chciałbym, żebyśmy mieli większe. Nie mam nic przeciwko temu. Nie będę bronił tego. Ale musicie wiedzieć, że to nie jest istotą. Istotą jest trwali w nauce apostolskiej. I do tego was zachęcam, żebyście wspólnie ze mną to brzemię przekazywania tego w następne pokolenie i tej powolnej i bolesnej zmiany każdego z nas. Bo tak to jest. Bądźmy realni już, tak? Po tylu latach bądźmy już realistami. Spojrzy na to, jestem innym człowiekiem. Dlatego robimy to, co robimy. Że wyznajemy kredo każdego tygodnia. Że każdego tygodnia wyznajemy: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Czemu? Bo niesiemy w następne pokolenie. I tego wam życzę i do tego was zachęcam, żebyśmy wspólnie mieli tą odpowiedzialność. Amen. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.